Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Zaczynamy po bardzo długiej przerwie, ale powracamy do Państwa z audycją, która jest w całości poświęcona chrześcijanom prześladowanym na świecie. Drodzy Państwo, opisujemy sytuację chrześcijan na świecie w różnych krajach, tam gdzie cierpią, tam gdzie są znieważani, poniżani, dyskryminowani i gdzie są też mordowani. Drodzy Państwo, od lat już nasza audycja jest takim przeglądem wydarzeń dotyczących właśnie naszych sióstr i braci w wierze i staramy się tak po kraju, też po różnych sytuacjach opowiadać Państwu takie trudne historie. Niestety nasza audycja jest bardzo smutna, z reguły jest smutna, ale chodzi nam o prawdę. Chodzi nam o to, żeby uświadamiać, od początku uświadamialiśmy i pokazywaliśmy, że naprawdę chrześcijanie są prześladowani. Wiele osób nas wcześniej nie słuchało albo słuchało nas z niedowierzaniem, że naprawdę, jak to jest, naprawdę są aż takie przypadki prześladowań, a teraz już w wielu mediach, w wielu programach i w wielu dyskusjach porusza się sprawę właśnie cierpienia chrześcijan na świecie. Powiedzmy, że pomoc Kościołowi w potrzebie, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które właśnie realizuje tą audycję, jest stowarzyszeniem na prawach papieskich, którego celem jest pomoc służąca pojednaniu i ewangelizacji. I zostało ono założone w 1947 roku przez ojca Werenfrieda van Stratena. I pomoc duchowa i materialna udzielana jest chrześcijanom, przede wszystkim katolikom, którzy z powodu prześladowań, poniżania, braku księży lub innych powodów żyją w zagrożeniu utraty wiary lub też napotykają na trudności w praktykowaniu tej wiary. Ale drodzy Państwo, na Bliskim Wschodzie, tam gdzie jest straszliwa wojna, środki, które gromadzi PKWP i które tam są przesyłane także przez Caritas i inne organizacje pomocowe, są dzielone nie tylko wśród chrześcijan, ale także wśród muzułmanów i nie rozróżnia się, kto jest w jakiej wiary, tylko po prostu ratuje się ludzi, którzy są w potrzebie bardzo, bardzo pilnej. Drodzy Państwo, może na początek będzie wyemitowany felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, który jest pracownikiem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, oddziału w Warszawie. Ksiądz doktor Andrzej Paś jeszcze nie występował na naszej antenie, ale tutaj tak chciałam krótko przedstawić nową osobę, która będzie też zaangażowana, już jest zaangażowana w nasze pracę, w pracę także nad tą audycję. Ksiądz Andrzej nagrywa wywiady z misjonarzami i z osobami, które są świadkami różnych wydarzeń i które wiedzą dużo na temat tematu, na temat krajów, o których jest mowa u nas w audycji i nie tylko. I zapraszamy ksiądz dr Andrzej Paś, mówi w felietonie o Indiach.
Indie, orientalnie piękne, ciekawe i nieznane. Chyba każdy chciałby poznać tę kulturę. To największy, najbardziej zaludniony, demokratyczny kraj na świecie. Ponad milion mieszkańców to milionerzy. Jednak większość Hindusów żyje za mniej niż $2 dziennie. Kraj bardzo tajemniczy, ale zarazem dziwny. Czy wiecie, że niektórzy jego mieszkańcy, by nie zanieczyszczać ognia, wody, ziemi czy powietrza, pozostawiają ciała zmarłych w budynkach zwanych Towers of Silence, gdzie pożerane zostają przez sępy. W tym państwie jest największy na świecie wskaźnik dokonywania aborcji. Liczba popełnionych rocznie morderstw dochodzi do ponad 32 tysięcy. Główną religią jest hinduizm, w którym na przykład krowy uważane są za święte i dlatego swobodnie spacerują po ulicach miast. Czy w tym tak bardzo zróżnicowanym społecznie kraju chrześcijanie cieszą się wolnością? pochodzący z indyjskiego stanu Madhya Pradesh. Przedstawiciele rządowi zajęli katolicką misję i siłą wyrzucili z niej kapłana, który pełni w niej posługę duszpasterską. Powszechnie uważa się, że politycy działali pod presją hinduskiej partii nacjonalistycznej RSS. W wywiadzie dla UK News biskup Anthony Chiarat powiedział, że 12 września bieżącego roku zamknięto katolicką misję w wiosce Monhapur. Ksiądz Silio Kidangan został z niej wyrzucony. Misja prowadziła wiele projektów, których celem była pomoc ludziom ubogim. Mieszkańcy wioski oraz 40 innych wiosek otrzymali z katolickiej misji podstawowe środki do życia. Placówka prowadziła również schronisko dla 15 chłopców pochodzących z ubogich rodzin. 11 września bieżącego roku grupa hinduskich ekstremistów przybyła do wioski i domagała się od kapłana i chłopców mieszkających w schronisku opuszczenia placówki. Hinduscy fanatycy grozili poważnymi konsekwencjami. Ksiądz Kidangan odmówił opuszczenia budynku misji. Następnego dnia przedstawiciele samorządu, wódz wioski i dwóch policjantów zajęli schronisko i misję katolicką. Miejscowy sędzia powiedział, że rząd odebrał ziemię misji i schronisko, ponieważ kościół przegrał sprawę administracyjną o własność ziemi. W 2005 roku miejscowi hinduiści wytoczyli bowiem proces, twierdząc, że kościół nie miał odpowiedniego dokumentu do budowy misji i posiadania ziemi, na której się ona znajdowała. Tymczasem ziemia została przekazana katolickiemu kapłanowi przez pewnego mieszkańca wioski, który był katolikiem, a takie nadanie ziemi wymaga otrzymania zgody od urzędnika danego stanu. Jednak katoliccy misjonarze nie byli tego świadomi i tym samym nie złożyli żadnego wniosku o zgodę na nadanie aktu własności ziemi. Biskup Chiarat powiedział, że obecnie w Sądzie Najwyższym toczy się sprawa w tej kwestii. Jeśli władze kościelne otrzymają jakąś pomoc ze strony sądu, to powrócimy do misji. Jednak obecnie ziemia, na której misja katolicka się znajduje, należy do rządu. Biskup Anand Yoyo powiedział, że rząd stanowy zaczął postrzegać kościół jako swojego wroga po tym, jak chrześcijanie nie dopuścili do realizacji planu zabierania ziemi należącej do ludności tubylczej. W odpowiedzi na to przywódcy polityczni BJP zaczęli terroryzować wodzów różnych plemion tubylczych. Jeśli przywódca jest przedmiotem ataków, to łatwo można zastraszyć jego zwolenników, powiedział biskup Yoyo. 8 września 2017 roku grupa hinduskich fanatyków należąca do ugrupowania Hindu Jagran Mang zorganizowała protesty w mieście Ranchi, podczas których podpaliła kukłę przypominającą kardynała Toppo. Hinduscy ekstremiści oznajmili, że przyczyną tego incydentu były niektóre chrześcijańskie książki, które znieważają hinduizm i religie plemienne. Jednak katoliccy duchowni twierdzą, że takie oskarżenia tworzy się tylko po to, aby podburzać wyznawców hinduizmu i religii plemiennych przeciwko chrześcijanom. Hinduscy ekstremiści cały czas fałszywie oskarżają chrześcijan o stosowanie oszustw w celu nawróceń na chrześcijaństwo. Miejscowe prawo zakazuje nawracania na inną religię niż hinduizm i jest wykorzystywany przez ludzi, którzy sprzeciwiają się obecności katolickiej misji. Wielu katolickich duchownych uważa, że nowe prawo jest niesprawiedliwie wykorzystywane przeciwko działalności charytatywnej prowadzonej przez Kościół katolicki. W ponad 41 wioskach objętych działalnością misji jest 30 katolickich rodzin, które żyją w strachu przed hinduistkimi ekstremistami stosującymi przemoc, by w ten sposób zmusić do porzucania katolickiej wiary i w końcu przejścia na hinduizm. Wciąż narastają przypadki napaści na chrześcijan, ataki na osoby duchowne, profanacje miejsc kultu i dewastacje placówek edukacji. Katoliccy duchowni skarżą się, że grupy hinduistów fanatyków zastraszają chrześcijańską ludność tubylczą, by utrzymać dominację hinduizmu. Nieustanną pomoc materialną i duchową dla braci chrześcijan w Indiach niesie papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz Andrzej Paść, sekcja polska.
Koloseum, drodzy Państwo, nawiązując do tego, o czym mówił ksiądz Andrzej Paś, biskupi katolicy w Indiach wezwali premiera tego kraju do potępienia ataków wymierzonych w chrześcijan we wschodniej części stanu, po tym jak grupa hinduskich ekstremistów podpaliła kukłę przypominającą kardynała Teleshore Topo I ten właśnie znieważony hierarcha przybywa w Ranchi, stolicy właśnie tego stanu, w którym to się stało. Drodzy Państwo, październik jest takim miesiącem, w którym modlimy się na różańcu jeszcze więcej niż zwykle i pamiętamy o modlitwie różańcowej w różnych intencjach. I właśnie w październiku, dokładnie 18 października, była taka akcja o godzinie 9. Dzieci możliwie jak mogły, grupowały się na całym świecie, te dzieci, które znały akcję, i modliły się o jedność i pokój na świecie w wielu krajach, w wielu miastach. Wtedy też zajęcia lekcyjne miały zostać przerwane nawet na pół godziny, żeby podjąć taką inicjatywę. Dzieci informowały o tym środowiska, w których są, żeby można było się pomodlić wspólnie właśnie o pokój na świecie. No bo modlitwa dzieci jest szczególna. To są niewinne osoby, które mogą wyprosić u Boga bardzo dużo, w to wierzymy. I też dzieci na przykład w Syrii są takimi niewinnymi ofiarami tej niekończącej się wojny. I zazwyczaj, kiedy mówimy o wojnie, to te dzieci wzbudzają w nas największą litość i pokazują, jak ta wojna niestety bardzo przynosi złe owoce. Dzieci cierpią, dzieci są nieraz chore, nieraz nie mogą chodzić do szkoły, albo też po prostu giną, są w szpitalach. Dlatego ta kampania różańcowa miała swój początek już w 2005 roku w Wenezueli. Wtedy zainicjowano taką akcję, żeby modlić się na różańcu. I tak co roku pamięta się o tym, zwłaszcza w tym roku, kiedy przypada setna rocznica objawień Królowej Różańca Świętego z Fatimy, Matki Bożej. I drodzy Państwo, jeśli mówimy o Syrii i o Bliskim Wschodzie, to właśnie do wojny na Bliskim Wschodzie i nie tylko nawiązywała wczorajsza konferencja w trosce o tożsamość kulturową Europy, która odbyła się w Warszawie. Dlaczego w trosce o tożsamość kulturową Europy właśnie? Ano dlatego, że właśnie w Europie często ostatnio stawia się pytanie o wartości, czy ludzie przekazują sobie te wartości, które powinny być przekazywane, które są od wieków podstawą naszego wierzenia, wierzenia w Boga. I to właśnie Bóg i wiara w Boga spaja nasze relacje w środowisku. I też ta nasza wiara powoduje pewne ramy, w których kulturowo my odnajdujemy się jako Europejczycy. I właśnie te wartości ostatnio są znieważone albo są po prostu pomijane. W związku z tym bardzo często stawiamy sobie pytania, czy osoby innej narodowości mają więcej praw niż chrześcijanie tutaj w Europie, gdzie jest granica naszej tolerancji wobec przybyszów z innych krajów, w jaki sposób my powinniśmy szanować ich prawa i do jakiego stopnia mamy się nie tyle podporządkować, ale do jakiego stopnia mamy tolerować zachowania imigrantów, którzy tutaj przyjeżdżają do Europy, osiedlają się, jest ich bardzo, bardzo wielu tutaj. I konferencja dotyczyła w dużej mierze Bliskiego Wschodu, dlatego że tam cierpią chrześcijanie. Był między innymi arcybiskup Kyrylos Kamal William Saman z Asjut w Egipcie. I była też taka prelekcja nagrana ojca profesora Samira Kajla Samira. To był wykład o islamie i o chrześcijaństwie. Po prostu o korzeniach tych dwóch religii i o konflikcie między tymi dwoma religiami. Bardzo, bardzo ciekawy. No i też był wykład księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora polskiej sekcji PKWP. I jeszcze później debata z udziałem ekspertów i przedstawicieli rządu polskiego, organizacji pomocowych, świata nauki. I jeszcze ważną osobą w tym gronie był ojciec Ziad z Syrii, który mówił o tym, w jaki sposób pomoc Polski dociera do Syrii, jak ta pomoc jest przekazywana, w jakiej postaci. Wiemy Oczywiście o akcjach takich jak Mleko dla Aleppo. Wiemy też o szpitalach, które są dofinansowywane i o projekcie budowy domów, zniszczonych domów. Między innymi są to domy w Iraku. Odbudowa tych domów trwa. I na tej właśnie konferencji była też pani Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani minister Beata Kempa była tam i mówiła o tym, jak sama gościła w Syrii i czego tam doświadczyła i jak jej zdaniem pomoc jest realizowana, w jaki sposób, w jakim rozmiarze, jeżeli chodzi o całą Polskę. Przytaczała tutaj różne dane, liczby na temat tej pomocy i zapewniła, że polski rząd będzie nadal świadczył tą pomoc dla Bliskiego Wschodu poprzez oczywiście różne narzędzia i różne formy. I drodzy Państwo, może posłuchajmy takich bardzo wzruszających słów księdza profesora Waldemara Cisło, który z przejęciem opowiadał o tym, jak wygląda życie na Bliskim Wschodzie i czego potrzebują chrześcijanie, czego potrzebują w ogóle ludzie jako ofiary tej wojny. Zwróćmy uwagę, co niosą te słowa człowieka, który ma ogromne serce dla ludzi cierpiących właśnie na Bliskim Wschodzie.
Niedługo staniemy przed takim dylematem, że Ziemia Święta pozostanie bez wyznawców Chrystusa w wielu rejonach. I moi drodzy, to jest ten problem, przed którym my stoimy. Co uczynić, żeby Ziemia Święta nie pozostała bez uczniów Chrystusa? Ksiądz arcybiskup William, który jest przedstawicielem małego kościoła koptyjskiego, 250 tysięcy liczącego na około 100 milionów mieszkańców Egiptu. Tak mała grupa, a czyni tak wiele. Ponad 100 szkół prowadzonych, gdzie w większości są muzułmanie, bo oni wiedzą o tym, że dzieci, które razem siedzą w ławce, grają w piłkę, potem będzie im trudniej strzelać do siebie. Tak mały kościół, który prowadzi malutkie przychodnie, szpitaliki. Przychodzą wszyscy. Proszę Państwa, kiedy w Aleppo mieliśmy taką piękną akcję Mleko dla Aleppo i matki, które same niedokarmione nie miały pokarmu dla swoich dzieci, przychodziły po mleko w proszku, ponad 3000 dzieci było objęte tym projektem, to się serce kroiło, jak mówili, podziękujcie Polakom za to, że możemy żyć. I to jest, proszę Państwa, to, co musi być podkreślone i musi być powiedziane. I każdy dobry czyn na pewno będzie doceniony, bo tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie pokonać całego złotego świata. Nie tak dawno w Rzymie odbyła się konferencja Powrót do korzeni. Chcemy, aby te miejscowości wyzwolone wokół Mosulu, gdzie od wieków byli chrześcijanie, kościół chaldejski, który kiedyś miał ponad 200 diecezji, który wysyłał misjonarzy do Indii, do wielu innych rejonów świata, dzisiaj patriarcha Sako jest być może tym, który będzie musiał pogodzić się z faktem, że Irak zostanie może z garstką chrześcijan, a może nie. W Europie słyszymy, skoro chrześcijanie są prześladowani w Mosulu czy w Kirkuku, to po co tam jadą? Taki poziom świadomości mamy. A tamte wspólnoty chrześcijańskie były zakładane przez tych, którzy w Jerozolimie byli świadkami zesłania Ducha Świętego. Moi drodzy, tej biedy jest bardzo dużo. Staramy się ocierać łzy człowieka, Boga, który płacze w drugim człowieku. Bo pamiętajmy, że jeśli pozostaniemy niewrażliwi na płaczące dzieci, kobiety, głodujące, to nie zdamy egzaminu z naszej miłości do bliźniego. I to staramy się czynić w imieniu Polaków. W debacie wyjdą może inne wątki, które są również potrzebne do poruszenia, ale nie chciałbym tutaj tego rozszerzać. Natomiast skupić się na tym, co staramy się czynić w imieniu Polaków. Moi drodzy, Polska kiedyś otrzymywała bardzo wiele, bo ojczyzna papieża, bo papież był Polakiem. Kościół w Polsce wiele otrzymał. Dzisiaj jest to piękne świadectwo, kiedy ci, którzy z Francji, z Niemiec wspierali kiedyś różne inicjatywy w Polsce, dzisiaj patrzą, jak Polacy wspierają tych, którzy są biedniejsi od nas. I moi drodzy, pamiętajmy o tym, jak mówił nasz założyciel. Ludzie są naprawdę o wiele lepsi, niż nam się wydaje. Mamy też świadomość, że niecałe zło tego świata jesteśmy w stanie pokonać. Ale tak jak powiedziałem, każdy uśmiech dziecka, każda spokojna noc matki przez Pana, bo dziecko nie płacze z głodu, jest warta tego wysiłku. I moi drodzy, też przykład z ostatniego wyjazdu do Syrii. Byliśmy w Tartus, rodzina zbierała na operację konieczną dla ojca. Troje dorosłych dzieci i matka sprzedali wszystko, co mieli. Zebrali 800 tysięcy funtów, a trzeba było 1 900 000. 1 100 000 dopłacił im Kościół z tych pieniędzy, które pani premier przekazała z rezerwy budżetowej. Moi drodzy, jeśli w Syrii słuchacie dzisiaj w Aleppo, w Homs czy w Damaszku i dziękujemy ojcu Ziyadowi, że koordynuje te projekty, podziękowanie dla Polaków to między innymi za to, że wielu z nich nie musi szukać ratunku dla swoich chorych dzieci, żon czy członków rodziny właśnie za granicą. Bo dzięki wam, Polacy, my możemy tutaj spokojnie leczyć nasze dzieci. To jest bardzo istotne. I moi drodzy, powiem więcej, bo to trzeba bardzo mocno podkreślać, za mało też o tym mówimy. To zrozumienie pani premier w imieniu Polaków okazywane właśnie dla tych najbardziej potrzebujących. Nie trzeba było dużo mówić. Wystarczyły świadectwa, które przyszły właśnie z miejsca. Ze szpitali w Aleppo, w Homs. Kolejnym etapem będzie zapewne pomoc w odbudowaniu szkół, bo to jest drugi istotny element, żeby chrześcijanie tam pozostali. Pamiętajcie państwo, kiedy w Iraku chrześcijanie mieszkali jeszcze w takich skromnych namiotach, bo to były te etapy. Najpierw namioty płócienne, potem z takiej lepszej folii, potem kontenery. To oni nie pytali, kiedy dostaną lepsze warunki mieszkania, tylko pytali, kiedy ich dzieci rozpoczną naukę w szkole. Bo chrześcijanie, żeby przetrwać na Bliskim Wschodzie, musieli być elitą albo intelektualną, albo ekonomiczną. I o to też się musimy zatroszczyć. Więc, moi drodzy, trudno mówić o wszystkich projektach, ale za wszelkie dobro, które dzięki wam, dobrodziejom Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, możemy czynić, a od tego roku dzięki życzliwości pani premier również możemy potęgować tę pomoc, również w zakresie medycyny i wielu trudniejszych przypadków. Serdecznie wam i w imieniu dziękuję. Bo jeśli rozmawiamy z Syryjczykami czy z Irakijczykami, to proszę o jedno. Proszę podziękować w naszych imieniu. My się za was modlimy i cierpimy, a wy bądźcie naszym głosem. Bo proszę państwa, niezmiernie istotne jest to, jak mówił patriarcha Sacco w Bagdadzie, kiedy byliśmy z arcybiskupem Gądeckim. Ważna jest pomoc materialna, ale równie ważne jest to, że wy w Europie, w Polsce czy na Węgrzech, panie ambasador, mówicie w naszym imieniu, że jesteśmy mordowani, że jesteśmy wyrzucani z naszych domów i bądźcie naszym głosem. To jest równie istotne. Także wszystkim z państwa, którzy na różnych poziomach jesteście zaangażowani w tę pomoc i Urzędowi do Spraw Uchodźców, i rządowi polskiemu, i przedstawicielom parlamentu, i pani ambasador, i gospodarzowi naszego kraju, pani premier, z całego serca bardzo dziękuję na ręce pani minister. Bo myślę, że też warto pani minister podkreślić, że pani jest takim dobrym duchem, bo decyzje to jedno, a potem ta kropka nad i to jest zawsze w rękach pani minister. I muszę powiedzieć, że tak wrażliwej kobiety na cierpienia myślę, że się rzadko spotyka i za to pani minister dziękujemy, bo to też trzeba powiedzieć, bo was się widzi tylko urzędników, a pani jest tym pięknym człowiekiem i za tę wrażliwość serdecznie pani dziękuję.
I drodzy państwo, teraz zapraszamy na chwilę muzyki. Koloseum i drodzy państwo, wracając do konferencji, w trosce o tożsamość kulturową Europy, słowa księdza profesora Waldemara Cisło. O wrażliwej kobiecie dotyczyły właśnie pani Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I posłuchajmy, co mówiła o projektach, które realizuje Polska na rzecz chrześcijan i nie tylko, w ogóle ludzi, ofiar wojny na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Iraku.
W zakresie. Ale zanim tych, dosłownie w bardzo telegraficznym skrócie, to model, jaki powiem Państwu, że model, jaki, który sobie przyjęliśmy, jest, myślę, modelem bardzo optymalnym. W świetle tego i jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu po tych dzisiejszych wypowiedziach zarówno księdza arcybiskupa, jak i księdza profesora. Ksiądz arcybiskup powiedział, że to zwycięzcy będą dyktować warunki. Ja nie chcę tutaj mówić o zwycięstwie takim w cudzysłowie, które dzisiaj dyktują różnego rodzaju reżimy, czy ci, którzy powodują, że te wojny wybuchają. Zostawmy to. Tak jak słusznie powiedział ksiądz profesor, ważne, żebyśmy dostrzegali naprzód, przede wszystkim tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy. A wtedy będziemy mogli mówić o zwycięstwie Caritas, zwycięstwie miłosierdzia. I tak to sobie założyliśmy. I dlatego w pierwszej kolejności, obok innych działań, które dostrzegamy i które trzeba prowadzić z pełną konsekwencją, to są działania dyplomatyczne. One są bodaj chyba najtrudniejsze, ale jakże ważne. Bo jeżeli słyszę, że i to jest w wyniku mojej wizyty studyjnej, chcę też bardzo podziękować księdzu profesorowi pomocy Kościołowi w potrzebie, że zainspirował mnie osobiście również do tej wizyty, po to, żeby na miejscu stwierdzić i też po rozmowie z nuncjuszem w Syrii, jaka ta pomoc, czy która z form tej pomocy jest najbardziej w tej chwili potrzebna, to chcę powiedzieć, że w tej porządku, w tym miłosierdziu jest potrzebne coś takiego jak właśnie Ordo Caritas. Czyli najpierw obok działania dyplomatyczne, bo jeśli dowiaduje się o to takiej rzeczy, że może i my byśmy, proszę Panią, wrócili, nawet chcemy wrócić do swojego miejsca, ale jeżeli aresztują nam ojców, głowy naszych rodzin, bo będą uznani za zdrajców czy za dezerterów, no to mamy problem. A więc z jednej strony potrzebna jest potężna działania dyplomatyczne. Z drugiej strony zaś potrzebna jest właśnie ta pomoc, która jest niesiona przez tych, którzy mają bodaj najlepsze rozeznanie, jeśli idzie o zakres i formę tej pomocy. A takie rozeznanie mają właśnie organizacje kościelne. I chcę to potwierdzić tutaj również na mocy tej wizyty studyjnej, ale też różnych rozlicznych moich rozmów wśród bardzo wielkich autorytetów Kościoła, które mają równie dobre, by nie powiedzieć bardzo dobre rozeznanie w tym zakresie. I w tej Caritas jest potrzebne właśnie Ordo Caritas, porządek miłosierdzia. I w tym porządku pierwszą kwestią jest niesienie pomocy tam na miejscu. Mówię to też i taka lekka dygresja, jako kobieta, jako matka. Myślę, że zupełnie inaczej podejmowałoby się decyzje, właśnie te decyzje. Być może nie ulegałoby się podszeptom tym, których można określić jedną wielką patologią, czyli handlarzy ludźmi, czy tych, którzy organizują przemyt. Zupełnie inaczej podejmowałoby się tę decyzję właśnie wtedy, jeśli mam tam, gdzie jest centrum moich interesów życiowych, mam możliwość, że w tej bardzo trudnej sytuacji ktoś wyciągnie do mnie rękę. Wtedy zupełnie inaczej podejmuje się te decyzje. I to, że ta pomoc, która jest niesiona przez takie organizacje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas, czy też inne organizacje, ale na tych dwóch się skupię, pozwólcie Państwo, bo ona jest w mojej ocenie najbardziej skuteczna i ma, jeszcze raz powtórzę, najlepsze rozeznanie. Z całym szacunkiem do innych. To jest to, że ta pomoc ma formułę open, czyli formuła dla wszystkich. Czyli nie tylko chrześcijanie, ale również wszyscy, którzy zwrócą się z tą pomocą, wszyscy, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują zabezpieczenia medycznego, potrzebują przysłowiowej kromki chleba, oni ją od chrześcijan dostaną. I to jest nasza siła. I to jest przede wszystkim nasza powinność. I tak będziemy budować również Ordo Caritas. Dla nas w roku 2016, po rozeznaniu pierwszym, wstępnym i po nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pomocowymi, z częścią już był kontakt, z dużą częścią nawiązaliśmy go jeszcze ściślej. W 2016 roku, tak jak w swoim liście zaznaczyła również pani premier, przekazaliśmy pierwszą wstępną kwotę około 46 milionów. Ktoś by powiedział mało i dużo. Ktoś by powiedział, że w Polsce przecież mamy wciąż jeszcze tak wiele potrzeb. Ale to jest kwota, która nas nie zbawi, a tam przyniesie ulgę wielu, wielu tysiącom ludzi, a przede wszystkim też dzieci. W 2017 roku naszym podstawowym celem jest wspieranie krajów i społeczności, gdzie mamy największą liczbę uchodźców, a więc przede wszystkim Liban, Jordania, osób wewnętrznie przesiedlonych w Syrii i Iraku. Polska pomoc, i tak to sobie tutaj zastrzegamy we wszelkich rodzajach dokumentów, ma być realizowana zgodnie z zasadami neutralności i bezstronności, a więc właśnie mieć ową formułę open. Zatem oznacza to, że pomoc ma być udzielana każdej będącej w potrzebie grupie społecznej, niezależnie od przynależności narodowej czy też religii, jaką wyznaje. I tylko kilka projektów w telegraficznym skrócie. Finansowanie w tym roku, finansowanie drugiej transzy projektów pomocy na rzecz uchodźców ludności lokalnej realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe w krajach sąsiadujących z Syrią, 11,5 miliona złotych. To są dwa projekty powierzone w Libanie, projekty Caritas Polska o wartości 1,5 miliona w Jordanii, dwa projekty Caritas Polska o wartości 1 miliona złotych oraz Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna o wartości 1 miliona złotych w Iraku. Finansowanie dodatkowych projektów pomocy w drugiej połowie 2017 roku w celu wsparcia uchodźców, osób przesiedlonych i ludności lokalnej. To jest około 8,5 miliona złotych. Dalej w Libanie stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. W Jordanii projekty organizowane przez Caritas Polska i Polską Misję Medyczną, autonomiczny region irackiego Kurdystanu. Tam również jest realizowanych kilka projektów przez Polską Akcję Humanitarną, Caritas Polska, Polską Misję Medyczną. Dalej kontynuacja polsko-niemieckiego projektu dotyczącego odbudowy szkół publicznych w Libanie, to jest około 4,2 miliona złotych. Realizacja projektów pomocy przez polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie, to jest około 3 milionów złotych, jest to zadanie w trakcie realizacji. I realizacja zadań pomocowych w regionach występowania kryzysów humanitarnych w obszarach trudno dostępnych ze względów bezpieczeństwa za pośrednictwem wyspecjalizowanych agent i organizacji humanitarnych 12,6 miliona złotych. Dokonaliśmy wpłaty na rzecz Regionalnego Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys syryjski, tak zwany mandat, w kwocie 5 milionów złotych i planowana kwota do wydatkowania wynosi około 7,6 miliona złotych. I Polska przystąpiła 19 września 2017 roku do inicjatywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zadeklarowała wpłatę w wysokości 50 milionów euro. Pani premier Beata Szydło podjęła też decyzję, aby z rezerwy ogólnej budżetu państwa przekazać również środki na realizację projektów, które realizuje pomoc Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I są to, tak jak ksiądz profesor Cisło powiedział, kwota, w tej chwili kwota realizowana łącznie na około 5,5 miliona złotych. I dalsze projekty są w procedowaniu w bardzo dokładnej i szczegółowej ocenie. Ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami i że bardzo wiele tych projektów jest potrzebnych. Tak jak ksiądz arcybiskup i ksiądz profesor słusznie zauważyli, że obok tych projektów związanych z tą bezpośrednim zabezpieczeniem żywności, dzisiaj dwie kwestie stają się bardzo ważnymi kwestiami, ja chcę to potwierdzić. Mianowicie kwestia dostępu do edukacji, to jest niezwykle ważne. Jak nie można z kimś walczyć, trzeba go edukować. To jest myślę w tej chwili warunek sine qua non powodzenia naszej wielkiej misji Caritas. Tak, żeby rzeczywiście, jak ksiądz profesor potwierdził, te dzieci siadały ze sobą w ławkach szkolnych, żeby one się przyjaźniły, a nie ze sobą walczyły. I druga bardzo ważna kwestia. No jeśli dzisiaj nawet już są rejony, gdzie nie toczą się bezpośrednio działania wojenne, choć wciąż takie zagrożenie może być, to ludzie nie giną od kul czy od min, ale giną czy umierają z tego powodu, że nie mają możliwości dostępu do lekarza, do zwykłej pomocy medycznej. I to jest dzisiaj też nasze wielkie zadanie i to jest realizowane z tego, co wiem i doświadczyłam podczas wizyty studyjnej w Libanie przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi Potrzebie i rzeczywiście funkcjonuje to bardzo, bardzo dobrze i mamy nadzieję, że to przysłuży się właśnie mieszkańcom, czy uchodźcom, czy też mieszkańcom tamtych w bardzo, bardzo trudnym położeniu regionie. I kończąc, proszę Państwa, powiem tak, jesteśmy wciąż otwarci na działania, na te rozmowy, na gruncie bardzo pragmatycznym, bardzo też praktycznym, tak żebyśmy nie mówili o tej pomocy, tylko faktycznie tą pomoc nieśli, bo ona z każdym dniem jest potrzebna, ona już nie może czekać. Ale podkreślę jeszcze raz, bardzo ważne są działania dyplomatyczne i może jeszcze coś, co powinniśmy podczas tej konferencji podnieść, a co powinno się też dziać jeszcze bardziej skutecznie, aby cała dyskusja, która dzisiaj przetacza się przez Europę, żeby ją skierować i mam wielką nadzieję, już powoli nam się to udaje, ale mamy też nadzieję, ja upatruję tu też wielką nadzieję w naszych kontaktach w ramach Grupy Wyszehradzkiej, żeby wspólnie pokazać, obok tego mówienia, jaka ta pomoc jest potrzebna, ale pokazać być może właśnie podjąć wspólne projekty, które mogłyby tam jeszcze bardziej skutecznie nieść pomoc i pokazać tym możnym, których stać może jeszcze nawet bardziej niż nas, że można wspólnie razem tam otworzyć serce dla tych ludzi. Jeszcze raz powtarzam i trzecia kwestia, bardzo ważna. Wydać wojnę, ale wydać wojnę tym, którzy tych ludzi krzywdzą, czyli wszelkim handlarzom ludzi, a także tym przemytnikom, którzy powodują i obiecując im nie wiadomo jaki raj gdzieś tutaj, powodują, że ci ludzie często na tych łodziach giną albo podejmują te decyzje na skutek zwykłego błędu. Tak być nie może i przed nami jeszcze w tych obszarach jest bardzo wiele wyzwań, ale póki co róbmy to, na co w tej chwili nas stać i co możemy. Ja chcę wszystkim Państwu i księdzu arcybiskupowi i księdzu profesorowi i całej ekipie.
I tak właśnie, drodzy Państwo, przybiegała konferencja w trosce o tożsamość kulturową Europy i powiedzmy, że goście z Bliskiego Wschodu, czyli arcybiskup z Egiptu, Kyrylos Kamal William Saman i ojciec profesor Samir Khalil Samir z też Egiptu, który miał wykład, tą prelekcję, jak również ojciec Ziad z Syrii, bardzo, bardzo dziękowali za pomoc, która płynie na Bliski Wschód, do Syrii, do Egiptu, do Iraku, z Polski. I mówili między innymi takie słowa, że ludzie, którzy dostają tą pomoc, to proszą o jedno, podziękujcie Polakom, podziękujcie im, bo bez nich byłoby dużo gorzej niż jest. Drodzy Państwo, nasz kraj ogromny ma tam zasługi na Bliskim Wschodzie. Być może właśnie historia pokazuje, że my otrzymaliśmy pomoc od krajów, kiedy byliśmy pokrzywdzeni po II wojnie światowej, a teraz oddajemy innym ludziom to, co my mogliśmy kiedyś otrzymać. I tak, drodzy Państwo, jeszcze mamy bardzo ciekawy wywiad księdza Andrzeja, a ksiądz dr Andrzej Paś rozmawiał z księdzem Piotrem z Boliwii.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Serdecznie witam księdza Piotra i zapraszam do tego, żeby przedstawił ksiądz swoją misję, bo jest to misja bardzo daleko oddalona od Polski, znajdująca się na drugim krańcu świata. Gdzie to jest?
Bardzo dziękuję za przywitanie, za tą możliwość pobycia tutaj
w naszym biurze.
Tak, Kościoła w Potrzebie. Też bardzo dziękuję za wszelką pomoc, szczególnie duchową, ale i materialną. Tak, od 6 lat pracuję w Boliwii, jestem księdzem diecezjalnym. Jesteśmy fideidonistami. Także...
Na czym polega księdza praca w Boliwii?
Praca, no... Tak jak myślę, że no jesteśmy misjonarzami, czyli przede wszystkim no nie możemy, i to też zawsze mam w sercu i w pamięci, zapomnieć o najważniejszym, no i głosimy Chrystusa. No, ewangelizujemy, sami przyjmujemy, powiedzmy, ubogacamy się wiarą tamtego kościoła.
To jest inna wiara? Inaczej jej przedstawia się, czy sposób zachowania na liturgii?
Ja bym powiedział, że kościół jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o taką ekspresję, i każde państwo, każdy kontynent no chwali, wysławia Boga też
po swojemu
na ten sposób tam. I ja też tak sobie zawsze też to przyjmuję. Jesteśmy zawsze też zaproszeni tam. Także nie chcemy zmieniać niczego. No, to, co jest piękne i dobre, prawdziwe.
No, w nauczaniu Kościoła katolickiego jest mowa o inkulturacji, czyli wchodzenia w kulturę, nie niszczenia jej, nie zmieniania czegokolwiek, tylko adaptacji tej kultury właśnie na tą niszę Kościoła. Czy jest to trudne w księdza pracy?
Ja myślę, że tak. Prędzej czy później każdy misjonarz, misjonarka, osoba świecka, no... styka się z tym problemem. Czasami jest to dotkliwe, bo mamy też, przychodzimy z innej kultury, z innych zwyczajów, i trzeba sobie zadać to, zadajemy sobie to pytanie, no na ile mogę, powiedzmy, wprowadzać te zwyczaje, w których ja wyrosłem, które mam w sercu, które przywiozłem, no i na ile też powiedzmy pozwalać tamtym ludziom no, na kultywowanie tych swoich
zwyczajów.
Niektóre często też powiedzmy wywodzą się z różnych obrzędów, nie zawsze są stricte katolickie. Nie?
A na jakiś przykład? Może pogrzeby? Nie wiem. Coś innego?
Powiedzmy, no palenie kadzidła. My palimy kadzidło jak najbardziej. Oczywiście przy...
W liturgii samej.
I poza liturgią, nie? Palenie kadzidła, żeby przywoływać też, powiedzmy, oddać cześć, hołd, powiedzmy też Matce Ziemi, prosić o coś. No, spotykamy się też z różnymi, ja bym to nie nazwał, to jest takie słowo w języku tam castellano, tak zwany bruch. No, powiedzmy, to jest taki szaman też, nie? Który...
A to nie jest konkurencja dla księdza szaman?
Ja myślę, że nie. Powiedzmy, spełnia pewne funkcje. Przede wszystkim bądźmy tacy też otwarci, serdeczni, życzliwi. Możemy się ubogacać jedni drugimi. No i to, niech ta otwartość też jako goście też, którzy tam żeśmy zostali zaproszeni, no też w naszym przemawianiu to zawsze musi być też szacunek do tego drugiego człowieka. Nie?
No to jest nauczanie też apostolstwo według świętej Urszuli Leduchowskiej, apostolstwo uśmiechu, i chyba ono najbardziej dociera do każdego z mieszkańców Boliwii. A mam takie pytanie dotyczące, może zbyt osobiste, dotyczące samotności, bo jednak polscy misjonarze, obojętnie, nie tylko polscy, jednak czują taką samotność, oddalenie od domu i bycie tam praktycznie samemu gdzieś tam w buszu. Czy to jest trudne?
Też powiedzmy, no z tym problemem się zmierzyłem już. On przyjdzie prędzej czy później. Ale trzeba znowu to postawić to pytanie, po co tam jestem, dla kogo, z kim jestem. No ten, tak czysto po ludzku jest samotność, czasami niezrozumienie i odrzucenie w tych wszystkich problemach, które przychodzą, które dzień przynosi. Ale jest też wielu braci i sióstr, którzy podzielają wiarę moją.
To są pomagają wtedy.
I oni pomagają w tym. Jest Jezus, który jest ten sam. Jest Ewangelia, która jest ta sama. To słowo pocieszenia. I zawsze można spotkać drugiego człowieka, no, który pomoże w przezwyciężeniu tej samotności.
Czyli są otwarci i, no i niosą też kapłaństwo księdza w jakiś sposób, czy swoją postawą, czy swoim uśmiechem, czy nawet kulturą, jak ksiądz powiedział. A natomiast jak oni żyją? Czyli w Boliwii jest tak ciężko, że potrzeba pomocy, wsparcia materialnego innych państw, bogatszych państw?
Pracuję w wikariacie apostolskim Nuflo de Chavez. Wikariaty apostolskie to są takie typowe tereny misyjne. No one, to jest kościół, który się tworzy. To nie jest diecezja. Mhm. Wikariat apostolski też w osobie biskupa, który jest biskupem tego wikariatu, no bezpośrednio powiedzmy, podlega pod Ojca Świętego.
No to ciekawe.
I no na pewno jako wikariat jesteśmy różni od diecezji. Pod tym względem też brakuje powołań. Także w tym względzie Kościół też jest biedniejszy. No, bardzo liczymy na tą pomoc personalną, żeby no, brakuje rąk do siania, pracy. Do pracy. To jest ta bieda też, żeby towarzyszyć tym ludziom. I którzy czekają i bardzo serdecznie przyjmują misjonarki, katechistów, osoby świeckie, księdza.
No właśnie, osoby świeckie też biorą w tym udział, prawda?
Też, tak. Powiedzmy, dzięki tutaj też tej instytucji, która się nazywa Centrum Formacji Misyjnej, no tam możemy przygotować się dobrze, żeby też... No,
czy każdy może wybrać się na taką misję, jeżeli czuje w sercu, że to jest jego misja,
myślę,
to jest jego powołanie.
Bo to jesteśmy Kościołem. Nie? I to zawsze ta otwartość taka. Jesteśmy Kościołem i posłani. Gdybyśmy
każde
tego nie
ręce
robili,
do pracy są
gdybyśmy
potrzebne.
Tego nie robili, to jest mandat no, też Ducha Świętego. Idźcie na cały świat i nauczajcie. Nie? To jest takie testament też Chrystusa Zmartwychwstałego, którym idźcie i nauczajcie. No, gdybyśmy to zaniedbali, to też grzeszymy takim grzechem zaniedbania. Myślę, każdy, wszyscy jesteśmy obdarzeni, wybrani no, przez chrzest oczywiście i posłani. Także pięknie jest, że no, można się tym dzielić, można iść. No, i...
no właśnie, tym się zajmuje Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wspieramy misjonarzy, wspieramy też księdza Piotra, jak tylko możemy, a przede wszystkim modlitwą. Codziennie w naszym biurze o godzinie 12 odmawiamy modlitwę Anioł Pański za Kościół prześladowany, za Kościół cierpiący, za misjonarzy, którzy posługują wszystkim, którzy potrzebują tej pomocy. Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sekcja polska.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich.
A ksiądz dr Andrzej Paś rozmawiał z księdzem Piotrem z Boliwii. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle za tydzień. Karol Smyk realizował audycję, a prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.